Jest 15. Czwartek, 14 sierpnia, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Marcin Kupczyk, witam Państwa i zaczynamy od informacji dla kierowców jadących autostradą A1. Centrum Kontroli Ruchu Autostrady informuje, że od godziny 14.30 na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi zaczęły występować utrudnienia w ruchu. Czas oczekiwania w okolicach bramek do 30 minut. Radzimy zachować ostrożność. Od dziś kolejny darmowy weekend na autostradzie A1, tym razem o jeden dzień dłuższy ze względu na przypadające jutro święto. W naszym regionie od godziny 16 szlabany na bramkach autostradowych zostaną podniesione w Nowej Wsi pod Toruniem oraz w Nowych Marzach. Za darmo będzie można dojechać nad morze i wrócić do północy w niedzielę. Kierowcy, którzy będą zjeżdżali z autostrady A1 o 1.30 w nocy z niedzieli na poniedziałek, już będą płacili za przejazd. Przypomnijmy, bezpłatne weekendowe przejazdy autostradą A1 to decyzja premiera. Jest efektem tego, że wcześniej przed bramkami tworzyły się wielokilometrowe korki, bo obowiązujący system poboru opłat w zderzeniu z dużą liczbą samochodów stał się nieefektywny. Za darmo autostradą A1 będzie można jeździć weekendy do końca sierpnia. Ten prezent Donalda Tuska kosztuje budżet państwa około 20 milionów złotych. Trwa tymczasem kolejna odsłona kampanii społecznej pod hasłem Bezpieczeństwo moje drugie imię. W każdy wtorek i czwartek sierpnia kierowcy jadący autostradą A1 muszą się spodziewać kontroli stanu technicznego pojazdu. Każdy, kto uzyska pozytywną ocenę swojego auta, zostanie nagrodzony. Kierowca oprócz upominku otrzyma kupon, który weźmie udział w losowaniu nagród w postaci kursów techniki bezpiecznej jazdy. Natomiast kierowcy pojazdów niesprawnych otrzymają mandat i stracą dowód rejestracyjny. Dodajmy, że kontroli należy się spodziewać na wszystkich punktach obsługi podróżnych. Nie działa strona internetowa polskiego prezydenta. Przez pewien czas nieaktywna była także strona giełdy papierów wartościowych. Stały się prawdopodobnie celem hakerów związanych z prorosyjskimi separatystami na Ukrainie. Strona internetowa grupy CyberBerkut informuje, że dziś przeprowadziła atak na główne polskie portale internetowe, polityczne i finansowe, wymieniając przy tym strony www.prezydent.pl oraz www.gpw.pl. CyberBerkut pisze w tym samym komunikacie, że żąda natychmiastowego wydalenia polskich najemników z terytorium Ukrainy oraz zaprzestania ślepego wspierania faszystowskiej władzy na Ukrainie. Polskie państwo nazwane jest jednym ze sponsorów ukraińskiego faszyzmu. CyberBerkut atakował w przeszłości witryny internetowe m.in. NATO oraz prywatnych amerykańskich firm militarnych, blokował telefony komórkowe ukraińskich ministrów, a także próbował zakłócić działanie serwerów Centralnej Komisji Wyborczej w czasie wyborów prezydenckich na Ukrainie. Przygotowanie wyjazdu licealistów do Liberii było wystarczające. Nikt nie zakazał nam wyjazdu. Decyzja została podjęta wspólnie przez organizatorów, rodziców i uczniów. Tak tłumaczyli na konferencji prasowej odpowiedzialni za wyjazd nastolatków do kraju ogarniętego epidemią wirusa eboli. Ksiądz Jerzy Babiak z Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu podkreślał, że zarówno przed wyjazdem, jak i po powrocie młodzi ludzie byli objęci opieką lekarską.
Mój kontakt z uczestnikami był taki i jest do tej pory, że wszyscy czują się dobrze. Oni wiedzą, że jeżeli pojawią się jakieś objawy, mają iść się przebadać i większość przebadała się. Bodajże jedna czy dwie osoby z tego nie skorzystały, miały do tego prawo, ale obserwują siebie bacznie, bo mam z nimi kontakt i wiem, jak sytuacja wygląda.
Słowa księdza potwierdzała też matka jednego z uczestników wyjazdu do Liberii, Edyta Papińska.
Wszyscy wydali oczywiście opinię, że dzieci są zdrowe. Właściwie z lekarzami mamy kontakt do dnia dzisiejszego. Cały czas są obserwacje, cały czas są zapytania, czy wszystko w porządku, czy nie ma objawów, które by w jakiś sposób były niepokojące. Że wszystkie kroki, które należało przedsięwziąć, takie kroki zostały tutaj podjęte.
Pod koniec lipca do Wrocławia wróciła 8-osobowa grupa z Liberii. Wśród nich byli uczniowie Liceum Salezjańskiego, którzy jako wolontariusze pomagali w obozie dla ubogich dzieci w Afryce. Z Liberii wraca właśnie jeszcze jedna uczestniczka, to pełnoletnia mieszkanka Wrocławia. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości u nas o 16. Nasz region dostał się pod wpływ niżu, który zmierza w kierunku Litwy. W dzień z zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Przewaga chmur i przelotne opady deszczu. Dzisiaj od 21 do 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie. Teraz 1001 hektopaskali.
Serwis sportowy, Małgorzata Burchardt, dzień dobry. Trzej polscy tyczkarze awansowali do finału lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Curychu. Wszyscy skoczyli 5,50, ale najlepiej zaprezentował się Robert Sobera, który pokonał tę wysokość w pierwszej próbie. Mistrz Polski przyznał, że na skoczni na stadionie warunki nie są idealne.
Z skocznia jest taka specyficzna, dosyć twarda. Właśnie mam nowe wkręty, które mi się zrobiły takie trochę wygięte od tego i mi łapie strasznie, tak że będę musiał na finał chyba ja coś wymyśleć innego. Bardzo fajnie, na mnie wiało dzisiaj mocno, więc warunki były przyzwoite i czułem się dobrze, skoki były średnie, ale najważniejsze, że skuteczne i jestem w sumie zadowolony, bo o to chodzi, żeby awansować.
Pozostała dwójka biało-czerwonych, wysokość 5,50 pokonała w trzeciej, czyli ostatniej próbie. Piotr Lisek przyznał, że stojąc na rozbiegu przed ostatnim skokiem czuł się nieswojo.
Jakiegoś super stresu nie było, no ale wiadomo, troszeczkę tam się denerwowałem przez to, że ta trzecia próba, ale myślę, że w finale to już pójdzie gładko. 5,50 na pewno. Tyczki biorę takie jak skakałem 5,80, także kwestia tylko zgrania wszystkiego i lecimy.
Stawkę Polaków w 14-osobowym finale uzupełnił Paweł Wojciechowski. Mistrz świata sprzed 3 lat wyglądał dziś na skoczni na zaspanego. Tak tłumaczył powody swojego zmęczenia.
O 6 rano trzeba było wstać, także to nie jest moja ulubiona godzina do wstawania. Lekko nie jest. Tak naprawdę to budziłem się z każdym kolejnym skokiem. Na dobrą sprawę to oddałem jeden skok właśnie na 5,50, ten trzeci. Walczyłem troszeczkę z bieżnią. To jest coś nowego, coś czego jeszcze nigdy nie zaznałem i musiałem się nauczyć skakać. W rozgrzewce było ciężko, no ale po to są eliminacje, żeby zapoznać się ze stadionem i je przejść.
Finałowy konkurs tyczkarzy odbędzie się w sobotę. Paweł Fajdek i Szymon Ziółkowski awansowali do finału konkursu rzut młotem. Fajdek osiągnął najlepszy rezultat 77 metrów 45 centymetrów, a Ziółkowski zajął 8 miejsce wynikiem 74-93. Mistrz olimpijski z Sydney rzucał w pierwszej grupie i musiał czekać na wyniki zawodników z drugiej grupy.
No musiałoby 9 mnie przysłowiowo przelecieć, żeby do tego finału nie wejść. Rzucałem za wolno, flegmatycznie. Na pewno rozgrzewkowe rzuty były dużo lepsze. Na finał trzeba będzie to zrobić ciutkę szybciej. Eliminacje to jest naprawdę najgorsza część imprezy, jaką sobie można wyobrazić, bo eliminacje trzeba przechodzić i to naprawdę jest stresujące. Finał jest dużo mniej stresujący niż eliminacje. Tutaj zawsze gacie falują i to obojętnie, czy się ma lat 18 czy 38.
Finał konkursu młociarzy odbędzie się także w sobotę. Dziś w Zielonej Górze najlepsi polscy żużlowcy walczyć będą o tytuł indywidualnego mistrza Polski. O medale rywalizować będzie 16 zawodników. Wśród nich Norbert Kościuch z GKM-u Grudziądz oraz Szymon Woźniak z Polonii Bydgoszcz, który będzie rezerwowym. Tytuł broni Janusz Kołodziej, ale faworytem zielonogórskich zawodów powinien być Krzysztof Kasprzak, najlepszy zawodnik tegorocznych rozgrywek ligowych. W finale w Zielonej Górze obowiązywać będzie nowy regulamin. Po 20 wyścigach dwóch najlepszych zawodników awansuje do finału, a żużlowcy z miejsc 3-6 walczyć będą o pozostałe 2 miejsca. O dobre miejsce powinien powalczyć także Piotr Protasiewicz, najstarszy wśród startujących. Kapitan Falubazu na pewno będzie mógł liczyć na doping kibiców. W Zielonej Górze nie wystąpi Tomasz Golob, który zrezygnował z udziału w mistrzostwach już w eliminacjach. Początek zawodów o godzinie 19:00. Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozlosowano drabinkę piłkarskiego Pucharu Polski. Najciekawiej zapowiadającymi się meczami w 1/16 finału to pojedynki Lecha Poznań z Wisłą Kraków, Korony Kielce z Górnikiem Zabrze i Podbeskidzia Bielsko-Biała z aktualnym zdobywcą tego trofeum Zawiszą Bydgoszcz. Z kolei mistrz Polski Legia Warszawa zmierzy się z Miedzią Legnica. Finał Pucharu Polski 2014-2015 odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Reklama.
Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy każda już żurawit ma, czy może jeszcze nie, czy kompleksowo dba o drogi swe i pełnią życia wciąż cieszy się. Bo z tym pęcherzem nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle, dlatego swój żurawit kompleks bierz i poleć tej i tamtej.
Żurawit Kompleks. Suplement diety zawiera żurawinę, a także skrzyp i pokrzywę, które kompleksowo wspierają drogi moczowe. Żurawit Kompleks. Kobiety polecają kobietom.
Potrzebujesz kapitału na uruchomienie własnej firmy? Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oferuje mikropożyczki do 50 tysięcy złotych na 5 lat. Oprocentowanie 1% w skali roku. Sprawdź www.pozycki.kujawsko-pomorskie.pl. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Komfortowa jesień życia? Wkrótce otwarcie domu seniora Romantika, a w nim specjalistyczna opieka i rehabilitacja, zajęcia integracyjne i terapeutyczne, ogrodnicze, kulinarne, teatralne. Przyjdź na drzwi otwarte 23 i 30 sierpnia w godzinach od 12 do 16 i zostań z nami. Kruszyn Krajeński, ulica Ceramiczna 11. Zadzwoń 608 748 469 lub wejdź na www.romantika.org.pl.
Przedsiębiorstwo usługowe Edpol Edward Nesterowicz oferuje wynajem podnośników koszowych do 40 metrów, instalację elementów na zewnątrz budynków, obsługę nośników reklamy zewnętrznej, obsługę budów, usługi koparko-ładowarkami. Prowadzimy serwis podnośników koszowych i koparko-ładowarek. Edpol Toruń. www.podnosnikitoruń.pl.
Reklama.
Wakacyjne?
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30. Zaprasza
Ireneusz Sanger.
A także Jacek Domachowski. Dzień dobry, witamy. Już za chwilę o konferencji na temat skutków rosyjskiego embargo dla polskich rolników. To spotkanie odbyło się we Wtelnie. Mówić będziemy także o jubileuszu pięciolecia istnienia w toruńskiego ośrodka Mateusz. Poza tym prognoza pogody na długi weekend. Będzie raz słońce, raz deszcz. Konferencję na temat skutków rosyjskiego embarga dla polskich rolników zorganizowało Kujawsko-Pomorskie Centrum Rolnicze we Wtelnie. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz rządowych i samorządów, rolniczych związków, także parlamentarzyści. Spotkanie poprowadził szef centrum, były minister rolnictwa, rolnik z pobliskiego Gogolinka Wojciech Mojzesowicz.
Że sankcje będą, to było wiadomo. Że politykę prowadzimy taką, a nie inną, to było widać. Że skutki tej polityki dla przeciętnego obywatela, będziemy to odczuwać, to jest rzecz pewna. Że decyzje, które Bruksela będzie podejmować, ja chcę powiedzieć tak, że kierunek działalności ministra rolnictwa jest dobry. My to popieramy. Natomiast oczywiście piękne są te takie sygnały i propagandowe, że jedzmy teraz polskie jabłka. No wiadomo, ile możemy ich zjeść. No możemy dołożyć, jedzmy polskie kotlety. Natomiast jeżeli ktoś polityczno podjął decyzję, to równocześnie musi zdawać sobie z tego sprawę, że jest odpowiedzialny za ochronę polskiego rynku i polskiego producenta i nie tylko, i europejskiego też. To nie kto inny, ale Polska poniesie największe konsekwencje. Przedstawimy nasze stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Centrum Rolniczego.
Dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiego Centrum Rolniczego we Wtelnie, pani Katarzyna Zywert.
Politycy polscy i europejscy winni przewidzieć i być przygotowanym na utrudnienia gospodarcze, które nas spotkały. Zarzucamy kierującym Unią Europejską i polskiemu rządowi spóźnioną reakcję na rosyjskie sankcje. Ze zdumieniem przyjmujemy, że obecną sytuację całkowicie zbagatelizowały struktury europejskich urzędów. Bruksela na urlopie. Uważamy, że część środków na rekompensaty dla przedsiębiorców z różnych branż winna pochodzić z oszczędności na administrację różnego szczebla. Od Brukseli począwszy, abyśmy jako Europejczycy poczuli, że decyzje w sprawie Ukrainy i Rosji i ich koszty ponosimy solidarnie, my producenci, ale również decydenci wszystkich szczebli. Proponujemy powołanie sztabu na czas trwania embarga, kryzysu, który wypracowałby stanowisko w sprawach, które mogą występować i nas zaskakiwać, jeśli chodzi o gospodarkę. W związku z nałożeniem embarga i wynikłym z tego kryzysem gospodarczym proponujemy po pierwsze przesunięcie spłat kredytów inwestycyjnych, po drugie ulgi podatkowe dla prowadzących działalność gospodarczą, a których towary zostały objęte embargiem, po trzecie, wykorzystanie funduszy promocji płaconych przez producentów rolnych na skuteczne formy wsparcia. Po czwarte, przeznaczenie nadprodukcji dla osób i rodzin, które w Polsce mają problemy finansowe z zakupem żywności. I po piąte, przyspieszenie płatności obszarowych na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, pan Wiesław Czarnecki.
To stanowisko zostanie przekazane marszałkowi. Samorząd województwa od wielu lat prowadzi promocję polskiego rolnictwa i żywności i myślę, że z dobrym skutkiem.
Szef Regionalnej Samoobrony, pan Marian Zubik.
My musimy ogłosić, to jeszcze przekonsultuję to z kolegami, wspólnie pogotowie strajkowe. Skończyła się zabawa, że my byliśmy tacy grzeczni, że podjechaliśmy pod urząd, poprosiliśmy, złożyliśmy deklarację. To już jest koniec tej zabawy. Bo widzimy, że to tylko się kończyło na tym, na dokumentach, na opóźnieniach, na późniejszych rozmowach, a w efekcie widzicie Państwo, co się stało. W trybie pilnym musimy się spotkać z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z Agencją Rynku Rolnego i Agencją Własnością Rolnej i Skarbu Państwa.
A we Wtelnie był Andrzej Krystek. Od 5 lat pomaga osobom, które wyszły z więzienia czy ośrodków dla alkoholików i rozpoczęły nowe życie. Mowa o toruńskim ośrodku Mateusz, który założył Waldemar Dąbrowski, niepijący alkoholik. Na własnym przykładzie pokazuje swoim podopiecznym, że można zmienić swoje życie.
Największym sukcesem jest to, że na ponad 70 osób, które tutaj mieszkały, które tutaj jakby stawiały pierwsze kroki w swoim nowym życiu, ponad 60 stoi teraz, jak ja to określam, na betonowych nogach.
Jak pan z nimi pracuje, że właśnie udaje się, że te betonowe nogi się pojawiają i oni nie schodzą z powrotem na tamtą drogę?
Moim założeniem było stworzenie domu z taką domową atmosferą, żeby chłopacy, którzy w pewnym momencie gdzieś tam się zatracili, kiedy dotknęli bezdomności, dotknęli tego bólu istnienia, bólu odrzucenia, bólu samotności, żeby tutaj tak naprawdę uwierzyli w siebie, mieli w sobie wiarę życia w ogóle, bo ja często mówię, że Pan Bóg dał nam jedno życie i tą wiarę, tą siłę, ten dom ma im dać. Ja jestem żywym przykładem tego, że tak naprawdę z każdej sytuacji można wyjść, jeżeli człowiek chce. Udało mi się, chłopacy mnie obserwują, obserwują moje jakieś zachowania, wierzą, że można inaczej. Ja na własnym przykładzie im tłumaczę, że można inaczej i robią po prostu to.
Oni wychodzą z tych różnych ośrodków, nie mają dokąd pójść, mają tylko to swoje stare życie. Tutaj uczą się po prostu życia na nowo, żeby nie wrócić do tego starego życia.
Uczą się od zera, bez znaczenia, czy to jest osoba mająca ponad 60 lat, czy to jest osoba mająca ponad 20 lat. Uczą się od zera, od początku. Mówić, zwracać się do siebie, czyli chodzi też i o komunikację między chłopakami. Uczą się rozpoznawać swoje uczucia, emocje, w odpowiedni sposób reagować, gdy są to negatywne jakieś uczucia czy emocje.
Pan oprócz tego, że stwarza im tę rodzinną atmosferę, pomaga również na przykład w znalezieniu pracy.
Chłopacy idą do pracy, są na stałych umowach. Fantastyczną rzeczą jest, jak pracodawcy mówiono, Waldek, od ciebie chłopaki to naprawdę są sumienni, są bardzo pracowici, bardzo dokładni. A poza tym ja wiem, że nigdy do pracy nie przyjdzie pijany.
Trafiłem tutaj z chwilą opuszczenia zakładu karnego. 2 lata. Byłem za kradzież, konsekwencja nadużywanego alkoholu. Był to mój jeden, jedyny wyrok, pierwszy, no i miejmy nadzieję, że ostatni. I chcę coś z sobą zrobić. Tu jest jedna wielka rodzina. Atmosfera, która jest panująca tutaj, pozwala mieć dużą nadzieję na to, że każdy ma otwartą szansę wyjścia.
Każdy z was ma tutaj swoje zadania.
Część osób tutaj jest osobami pracującymi na zewnątrz, normalnie w zakładach pracy, a część osób nie. No, ja akurat wykonuję pracę jako kucharz tu. Każdy z nas ma co robić. Jeden drugiemu bardzo pomaga.
Jakie są plany na przyszłość ośrodka Mateusz, marzenia?
Marzeniem moim jest stworzenie takiego ośrodka, stworzyć dla kobiet. Kobiety mają gorzej. Kobiety bardzo często są wykorzystywane przez mężczyzn. One tylko z uwagi na to, że nie mają gdzie mieszkać, nie mają co jeść, zaczynają akceptować tą sytuację. Dochodzi przemoc. Gdy ta kobieta już nie chce, staje się taka kobieta bardzo często workiem treningowym i tak kończy na ulicy.
Toruński ośrodek Mateusz jest jedynym tego typu w Polsce, rozmawiała Adriana Andrzejewska.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami.
Raz słońce, raz deszcz. Tak będzie wyglądać pogoda w długi sierpniowy weekend. Nie będzie też upałów. Termometry pokażą jutro do 22 stopni na wybrzeżu, do 26 na południu Polski. W pozostałe dni tego długiego weekendu od 19 do 24 stopni zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Maria Waliniewska.
Pogoda będzie zmienna, niemniej napływa z zachodu powietrze wilgotne i chłodniejsze, powietrze polarnomorskie. A więc w piątek będzie zachmurzenie umiarkowane, ale okresami będzie się chmurzyć. Miejscami, głównie w województwach północnych i na południu, spadnie przelotny deszcz, a w części południowo-wschodniej mogą pojawiać się burze. W czasie tych burz prognozowana wysokość opadu do 15 mm tylko, a porywy wiatru do 65 km na godzinę.
Pojutrze pogoda jeszcze bardziej zmienna, częściej będzie padać, aniżeli wyglądać słońce. Strefa przelotnych opadów i burz będzie się przemieszczała z zachodu na wschód Polski. Opady deszczu w czasie burz miejscami do 15 mm, a na południu do 20 mm. Porywy wiatru lokalnie do 70 km na godzinę. W niedzielę wreszcie poprawa pogody, będzie dość słonecznie, ale na wschodzie i wybrzeżu znów mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a w części południowo-wschodniej także burze, ale już słabsze niż w sobotę. To jeśli chodzi o prognozę na długi weekend. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, czas rozpocząć nasze rozmowy. tak jak zwykle w każdy dzień w wakacji, na każdy temat 52 345 50 90, 345 50 60, pik@radiopik.pl, także smsy te proszę nadsyłać pod numer 70906, proszę wpisać pik, treść opinii, proszę podać swoje imię, koszt nadesłania smsa to 50 groszy plus VAT. Radio Pik, popołudnie z nami, dzień dobry. Halo? No niestety niewiele słychać. Do usłyszenia. Proszę o ponowne wybranie numeru. 52 345 50 90 345 50 60 pik@radiopik.pl, także smsy. Numer 70906, wystarczy wpisać pik, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. pik@radiopik.pl, smsy te proszę kierować pod numer 70906, wystarczy wpisać pik, treść opinii, proszę również podać swoje imię. Dla formalności dodam, choć już to powiedziałem, że koszt nadesłania takiego smsa to 50 groszy plus VAT. Polskie Radio Pik, popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Witam.
Ja miałem wczoraj do państwa zdanie, że już kończyliście audycję, więc postaram się dzisiaj streścić. Mam taki problem, bo jestem osobą niewidomą. Na rondzie fordońskim nie tak dawno, prawie 2 tygodnie temu już, robiono rozkopy tam, nie wiem, kanalizacyjne najprawdopodobniej czy coś. No i zostawili ten bajzel cały. Jak to zawsze w PRL-u było, tak i teraz widocznie jest modne zostawić, nie skończyć. No i ja traf chciał, wysiadłem wczoraj z tramwaju, idąc do przejścia, no na tych ruinach, że tak powiem, niby zasypanych. Potknąłem się, no i wpadłem na torowisko.
Cały czyli sensie, jak że rozumiemy, te prace były wykonywane na tej wyspie, gdzie jest przystanek tramwajowy, przejście dalej do przejścia dla pieszych, tak?
Tak, tak, mhm. No i mówię, całe szczęście, że tramwaj nie jechał, że tak. No i tak jakoś ocalałem, a tak to nie wiadomo, jak by się skończyło, więc...
No sytuacja mogła być dramatyczna, rzeczywiście. Dobrze, dziękuję za sygnał. Będziemy sprawdzać, kto te prace prowadził, czy zostały zakończone, kto je nadzoruje, bo no nie może dojść do takiego wypadku, znaczy do takiego zdarzenia. A zgłaszał pan gdziekolwiek to?
No właśnie, że nie, bo nie wiem nawet do kogo, kto to robił i kto się tym powinien zająć, nie?
Jeśli to jest na przystanku, to pewnie uderzyłbym do MZK bądź Zarządu Dróg Miejskich Komunikacji Publicznej. Dobrze, pewnie w tym tygodniu już się nie zdążymy tym zająć, ale na pewno obiecuję, no, do sprawy powrócimy w przyszłym tygodniu, bo sytuacja była naprawdę bardzo groźna z pana perspektywy.
Tak.
Na szczęście nic się nie stało.
Na szczęście.
Pozdrawiam serdecznie.
Również dziękuję pięknie. Miłego dnia.
Miłego dnia, do usłyszenia. Do rozmów telefonicznych powrócimy już za kilkanaście minut. Pisać mogą państwo przez cały czas. A teraz 2+1.
Yeah. kampania społeczna.
Janek, Ola i Paulina odwiedzili już bezpiecznewakacje.pl. Od tej pory Janek kąpie się tylko w miejscach strzeżonych. Ola zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie czynnymi szlakami. Czy wiesz już wszystko, by wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj, bezpiecznewakacje.pl. To mogą być wakacje twojego życia.
Kampania społeczna.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Dla wielu rozpoczął się bądź rozpoczyna się długi weekend, to także czas wzmożonego ruchu na drogach. Poza tym Włocławek przystąpił do programu promującego lekką atletykę wśród najmłodszych, a w plebiscycie na najatrakcyjniejszą gminę, tym razem Radzyń Chełmiński. Zakaz dla ciężarówek i darmowa autostrada A1 od 16 oraz apel policji o bezpieczną jazdę przed południem. Rozpoczął się szczyt wyjazdów weekendowych. Zakaz jazdy dla ciężkich samochodów będzie obowiązywać dziś między godziną 18 a 22, a także jutro w godzinach od 8 do 22. Policja apeluje do kierowców, aby siadali za kierownicą wypoczęci i trzeźwi. Marek Konkolewski ostrzega, że jazda na podwójnym gazie może się skończyć odebraniem prawa jazdy.
Zatrzymanie prawa jazdy jest tylko wierzchołkiem góry lodowej problemów, z jakimi spotka się ten, który w sposób nieodpowiedzialny prowadził pojazd po alkoholu.
Marek Konkolewski podkreśla, że większość kierowców nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu, a te są bardzo poważne.
Jeżeli tracę prawo jazdy, często tracę pracę, mam kredyty, mam problemy ze znalezieniem pieniędzy na egzystencję całej rodziny, często Bogu ducha winnych ludzi, dzieci, żony. Będę miał problemy z otrzymaniem wizy, wyjazdem do Stanów Zjednoczonych.
W czasie ostatniego czerwcowego weekendu na drogach w całej Polsce doszło do ponad 460 wypadków, w których zginęło 46 osób, a 577 zostało rannych. Zatrzymano też, uwaga, 1800 kierowców pod wpływem alkoholu. Niech ten weekend na drogach będzie bezpieczny. Tymczasem ważna informacja dla kierowców, którzy w Bydgoszczy wybierać się będą po 16. Przez węzeł zachodni, a także ulicę Grunwaldzką, czyli pojadą drogami krajowymi numer 25 i 80. Będą utrudnienia, będą korki, bo przechodzić tamtędy będzie 25. jubileuszowa pielgrzymka maksymilianowska. W tej sprawie odezwał się też jeden z naszych słuchaczy.
Ja w takim sprawie. W czwartek ma być pielgrzymka z placu Piastowskiego, z kościoła na Osową Górę. I to ma się zacząć o godzinie 16. Tak się zastanawiam, kto zadecydował o tym, żeby dać zezwolenie na przejście akurat w tych godzinach. Jest to długi przecież weekend, od czwartku przecież do niedzieli. I teraz jak pójdzie ta pielgrzymka przez węzeł zachodni, tam dosyć, że teraz są korki, a dopiero jak w czwartek o godzinie 16 ta pielgrzymka pójdzie. To ja sobie nie wyobrażam, co to będzie za galimatias. Proszę bardzo, niech sobie ta pielgrzymka idzie, ale chodnikiem, ale nie jest nią, bo muszą iść przez węzeł zachodni. Proszę bardzo, niech oni sobie idą, ale chodnikiem.
Anna Strzelczyk-Frydrych, Biuro Obsługi Mediów Urzędu Miasta Bydgoszczy. Urząd nie zezwala, tylko w myśl przepisów ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia. Przyjęliśmy takie zgłoszenie, zostało ono uzgodnione z zarządcą drogi. W tym wypadku był to Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Ponadto informacje o kolumnie pieszych, która będzie się poruszała drogą publiczną, przekazaliśmy do Policji i Straży Miejskiej. I tym samym nie wydajemy zezwolenia, tylko przyjmujemy do wiadomości, tak jak nakazuje ustawa. Nie możemy zakazać organizowania tego typu pielgrzymek. Ustawa, a konkretnie artykuł 16 wspomnianej wcześniej ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego nie mówi nic nam tutaj o terminach, mówi tylko o tym, że po uzgodnieniu z organami administracji rządowej lub samorządowej, w tym wypadku z Urzędem Miasta, taką pielgrzymkę, procesję można zorganizować.
Czy urząd może sugerować jakieś, powiedzmy, zastępcze rozwiązanie, przesunięcie godziny przemarszu poza godzinami szczytu ruchu, czy też przejście chodnikiem?
Nie mamy do tego żadnych przepisów mówiących o tym, że możemy ingerować w organizację, w sposób organizacji. Jedynie gdyby droga była zamknięta, no tutaj zarządca wtedy drogi przekazuje taką informację. Oczywiście organizatorzy pielgrzymki muszą pamiętać o tym, że muszą stosować się do ustawy o ruchu drogowym. Te przepisy organizator pielgrzymki powinien znać i przestrzegać.
Pytał Andrzej Krystek, a ja przypomnę, 25. jubileuszowa pielgrzymka Maksymilianowska z Bydgoszczy wyruszy o 16 z placu Piastowskiego do kościoła parafialnego świętego Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze. Lekko Atletyka dla najmłodszych to nowatorski program dla uczniów najmłodszych klas realizowany już w różnych krajach świata od kilku lat. Włocławek jako jedno z pierwszych miast w Polsce przystąpi w tym roku do jego realizacji. Na czym będzie ten projekt polegał? Zainteresowani będą mogli się przekonać podczas Bulwaru Sportu już w najbliższą niedzielę.
Nowy stadion, podobno były łzy szczęścia wręcz.
To prawda.
Trenerka klubu Wektra Agnieszka Nowakowska. Będzie pani realizowała program, do którego Włocławek przystąpił. Program właśnie lekkoatletyka dla najmłodszych.
Dla dzieci, tak.
Na czym ten program polega?
To jest taki program innowacyjny, który już od kilku lat działa na całym świecie. I chodzi głównie o to, żeby objąć szkoleniem czy zainteresowaniem dzieci najmłodsze. Z klas przede wszystkim 1-3, gdzie WF prowadzi jeden nauczyciel, który jest właściwie od wszystkiego. Często ten WF w ogóle się nie odbywa z różnych względów. No i ze względów takich, że dzieci nie mają dostępu do sali, że pani nie ma pomysłu na to, jak to zrobić. Często są to zajęcia nudne, dzieci po prostu nie są zainteresowane. A ponieważ dzieci w tym wieku są bardzo aktywne, lubią rywalizację, więc pomysłodawcy tego projektu po prostu chcieli to wykorzystać i chcą dotrzeć do tych roczników, do tych dzieci, żeby pokazać im, jak fajny może być WF, jak fajne są zajęcia ruchowe, jak można się przy okazji nieźle bawić.
Najbliższą niedzielę na Bulwarze Sportu zaprasza pani właśnie tych przyszłych uczestników tego programu rodziców po to, żeby zachęcić, pokazać, tak?
Tak, tak, tak. Chcemy, żeby dzieci po prostu spróbowały, zobaczyły, jak to wygląda. No wiele formuchów jest już na pewno znanych i nauczycielom, i trenerom, bo pewne rzeczy się tam, że tak powiem, nie da już wymyśleć, już to dawno zostało wymyślone. Ale sprzęt jest fajny, ciekawy, kolorowy. Poza tym zajęcia opierają się głównie na rywalizacji zespołowej, więc może w tych zajęciach brać udział każde dziecko bez względu na tam jakieś dysfunkcje swoje, no bo wiadomo, nie każdy potrafi biegać, ktoś ma tam jakieś inne zdolności i jako drużyna czy w drużynie będzie miał swój wkład. Nie będzie czuło się dziecko w żaden sposób odrzucone czy niepotrzebne.
Gdzie te zajęcia się będą odbywać?
To znaczy chcemy to zrobić przy Zespole Szkół Technicznych na Orliku.
To będzie prezentacja, tak?
Tak, ale prezentacja, ale że tak powiem aktywna prezentacja. Dzieci będą w tym aktywnie uczestniczyć, rywalizować, ścigać się, rzucać.
I w jakich godzinach zapraszamy?
Chcemy rozpocząć 15.30. 15.30 prosiłabym, żeby wszyscy zgłosili się właśnie na boisko Orli przy Zespole Szkół Technicznych.
Rozmawiała Anna Pudlińska. Słuchają państwo popołudnie z nami. Już za chwilę przeniesiemy się do Radzynia Chałmińskiego.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs Polskiego Radia PIK. Ludzie i ich pomysły. Zabytki i historia małych ojczyzn. Najciekawsze miejsca, przedsięwzięcia, inwestycje na antenie Polskiego Radia PIK. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego. Radzyń Chełmiński.
Patrycja Piłat, prezes Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego. Zamek ten nasz w Radzyniu Chełmińskim był w latach swojej świetności bardzo dobrze usytuowany. To były tak naprawdę trzy wyspy oblane najpierw fosą, która była dodatkowo nawadniana z dużego jeziora obok zamku. Bardzo ciężko można było się tutaj dostać w ogóle do środka.
Wyszliśmy już z piwnic zamkowych. Jesteśmy, jak to miejsce się nazywa?
Kaplica zamkowa.
Kaplica, z którą też wiąże się bardzo interesująca historia.
Tak, z kaplicy te schody, które tutaj widzimy, prowadzą do dawnej zachrysty. A nad zachrystią jest jeszcze jedno pomieszczenie, dawny skarbiec zamkowy. W czasach średniowiecza zamek tak naprawdę nie ucierpiał w czasie żadnych starć bitewnych, chociaż jak pisze Długosz w 1410 roku po bitwie pod Grunwaldem, Jagiełło przybył tutaj w okolicach 20 września i zdobył ten zamek. Ale tak naprawdę tutaj na zamku została starsza, schorowana załoga, która nie miała sił się bronić i zasymulowali obronę, oddali ten zamek tak naprawdę bez walki. A szkoda, bo krzyżacy, wiedząc jak bardzo
bardzo dobrze usytuowany był ten zamek. Po przegranej na polach grunwaldzkich podążyli szybko do Malborka, pobrali skarby wielkiego mistrza Junkingena i przewieźli tutaj właśnie do nas do Radzynia, po to, żeby nie dostały się w ręce króla polskiego. Król Jagiełło, jak wkroczył tutaj na zamek, przejął te skarby i rozdał wśród swojego rycerstwa. Na pamiątkę tego wydarzenia we wrześniu organizujemy turniej rycerski i punktem kulminacyjnym tego turnieju rycerskiego jest właśnie inscenizacja zdobycia zamku przez wojska króla Władysława Jagiełły. To zdobycie zamku odgrywamy zawsze w trzeci weekend września z okazji Dni Radzynia.
No to ja jeszcze dodam, zamek jest pełen tajemnic. Ja wiem, że ten skarb został zabrany, ale kto wie, może warto tu przyjechać i poszukać jeszcze czegoś?
Oczywiście, jak najbardziej zapraszamy. Nie wszędzie sami zajrzeliśmy, są jeszcze miejsca, które naprawdę można odkryć i znaleźć ciekawe skarby.
Zeszliśmy schodami z rynku w Radzyniu. Niesamowite miejsce, fantastyczny teren rekreacyjny, no praktycznie w centrum miasta i to teren, który powstał na nieużytkach.
Jan Borowski, prezes klubu sportowego Radzynianka, Radzyń Chełmiński. Tak, no, powstał na bagnach. Tu same były nieużytki, bagna, trzciny, teren podmokły, bo w ogóle cały Radzyń leży na terenie takim podmokłym, na palach stoi. I gmina zagospodarowała to na tereny rekreacyjne i na boiska sportowe.
To jest sporo naprawdę fantastycznych rzeczy.
Jest park, gdzie ludzie mogą wypoczywać, są place zabaw, dwa dla dzieci, jest boisko Orlik, jest boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej, stadionik, który powstał 3 lata temu. Boisko Orlik w Kujawsko-Pomorskim jako pierwsze było otwierane. Jest tutaj oczko wodne, siłownia jest napowierzchna, także stoły do tenisa, młodzież może ćwiczyć. Wszyscy mieszkańcy mogą z tego korzystać. Nawet z okolicznych miejscowości przyjeżdżają panie i ćwiczą na tych siłowniach.
Krzysztof Chodobski, burmistrz miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Tu jesteśmy w centrum miasta, gdzie kilka lat temu były bagniska, jak to widać. I w tym miejscu robimy chodnik wokół placu zabaw dla dzieci, młodzieży, dorosłych, zwiedzających. Będą zwiedzać takie mini zoo. Tutaj panowie, którzy się tym zajmują, są zatrudnieni w ramach robót publicznych. To są osoby, które nie mają stałej pracy, ale jak pan zobaczy, fachowo wykonują swoją czynność.
Zgadza się.
Także tutaj na nich możemy polegać i wspólnie z tymi panami będziemy budować tutaj mini zoo. Będą tutaj i króliczki, i różne ptactwo kolorowe, i polskie, i z ciepłych krajów. Także pora kangurków. Młodzież szkolna z przedszkola na pewno będzie miała zadowolenie, ale również to będzie piękna rzecz dla ludzi, którzy będą tu spacerować z dziećmi. Będzie to chyba wspaniała atrakcja. Pytałem się na spotkaniu z dziećmi z przedszkola. Właśnie zasugerowały mi, że chciałbym mieć takie mini zoo w tym naszym parku w Radzyniu Chełmińskim i takie mini zoo tu będzie robione.
Ale ja sam widziałem, pan przed chwilą tutaj dokarmiał ryby.
No tak, każdy będzie miał swój obowiązek, ja zajmę się rybami, bo kto kocha zwierzęta, ten kocha ludzi. Mam jeszcze trochę terenu, będziemy rozbudować ten teren. Jak pan widzi, tam te dwa jesiony, które tam rosną, będą takim zapleczem małego amfiteatru, żeby mogły się kółka teatralne rozwijać w szkole czy wśród osób dorosłych. Tu zrobimy jeszcze takie ścieżki rowerowe, celem nauki jazdy na rowerach, bo jak budujemy ścieżki, to trzeba się poruszać według przepisów prawa ruchu drogowego, więc są jeszcze tu takie elementy do zagospodarowania, ale sądzę, że jeszcze rok potrwa i cały ten teren, te kilka hektarów będzie całkowicie zagospodarowany.
No to ja jeszcze tylko powiem państwu na zakończenie. Jeżeli ktoś będzie w Radzyniu Chełmińskim, to proszę zostawić samochód na rynku, zejść 200 metrów i tu zamiast bagien jest naprawdę fantastyczny teren sportowy. Polecamy, prawda?
Tak jest, zapraszamy do Radzynia Chełmińskiego. Można sobie powypoczywać, poćwiczyć. Zapraszamy.
Pełną listę gmin biorących udział w konkursie oraz regulamin znajdą państwo na stronie www.radiopik.pl w zakładce Konkursy. Najatrakcyjniejsza gmina województwa kujawsko-pomorskiego.
Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, powracamy do naszych rozmów. Przypomnę, na każdy temat pik@radiopik.pl. To adresy poczty elektronicznej 70906, to numer, pod który mogą państwo nadsyłać SMS-y, SMS o treści PIK, a potem państwo opinia i imię. No jeszcze dla formalności przypomnę dwa numery telefonów do nas, do studia 52 345 5090, 345 5060. Także czekam na państwa telefony, listę elektroniczną, także SMS. Popołudnie z nami, Polskie Radio PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam.
Słucham z Włocławka. Panie redaktorze, ja chciałbym się odnieść do tej informacji takiej, która też była na antenie przed paroma minutami. Jeden ze słuchaczy tutaj podniósł taki problem, że pielgrzymki młodzieży, że utrudnienia ruchu drogowego i tak
znaczy,
dalej.
Pielgrzymka, niekoniecznie młodzieży. Mhm.
No ale teraz akurat chyba młodzież głównie. Nieważne, młodzież, nie młodzież, tam to nie wartościujemy, prawda? Czy to młody, czy stary człowiek. No w każdym razie, że pielgrzymki przeszkadzają i dziennikarze podjęli ten temat i tak się dziwię, bo ja...
Ale to nie chodzi o pielgrzymkę na Jasną Górę, te zwykle wychodzą wcześniej rano, natomiast to chodzi o taką lokalną w Bydgoszczy, po ulicach Bydgoszczy. Jeśli chodzi o godziny, są, powiedziałbym, takie dosyć nieszczęśliwe. 16 Grunwaldzka, to jest jedna z arterii głównych.
Takie pytanie zadam, a gdybym ja, bo ja akurat nie jestem zwolennikiem Unii Europejskiej i gdybym ja zapytał się w radiu, czy te parady Szumana, bo to chyba one są organizowane z okazji, czy dlaczego w takich, a nie innych godzinach, to albo bym się zapytał Wyścig Pokoju, który ja też nie oglądam, wie pan, i dlaczego to głównymi ulicami miasta zasuwa i też blokuje ruch. Wie pan, ja się na ten temat nie wypowiadam, bo ja uważam, że to są, że te imprezy mają pozytywny charakter i tego nie czekam. No i tak samo pielgrzymka ma jakiś tam pozytywny charakter.
A to z całą pewnością, ja tego nie neguję. Natomiast padło pytanie z ust słuchacza, kto jakby wydał pozwolenie i jakby usłyszeliśmy też odpowiedź, że akurat pielgrzymki i inne przemarsze, jeśli chodzi o religijne rzeczy, to one są regulowane w inny sposób. Także jakby to też na marginesie dowiedzieliśmy się czegoś.
Postawiliśmy na płaszczyźnie jakiegoś problemu, a to raczej nie
może być problem, bo Grunwaldzka kupuje się...
Tolerancja chyba.
A tak, to znaczy jeśli chodzi o... To wszystkim trzeba życzyć cierpliwości i zrozumienia, to jak najbardziej.
Dobrze, dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się. 52 345 50 90, 345 50 60, PIK, @radiopik.pl, także SMS-y. Numer bez zmiany 70 906. Wystarczy wpisać PIK. Treść opinii proszę również podać swoje imię. PIK, także SMS-y, numer bez zmian 70 906, wystarczy wpisać PIK, treść opinii proszę również podać swoje imię. Koszt nadesłania SMS-a to 50 groszy plus VAT.
It's in your blood, it's in your moves.
Popołudnie z nami, Polskie Radio PIK. Dzień dobry. Halo? No i niestety połączenie nam zerwało. 52 345 50 90 345 50 60. PIK małpa radiopik.pl. Także SMS. Może tym razem się uda popołudnie z nami. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
Dzień dobry.
A, udało się, kłaniam się.
Ja temu panu... Halo?
Tak, słuchamy.
Ja temu panu chcę odpowiedzieć, że maszerującemu w pielgrzymkach, że akurat Unia Europejska mi nie przeszkadza. Jest potrzebna i mi nie przeszkadza. A maszerowanie w nasileniu ruchu mi przeszkadza.
Ale powiem tak, żeby zachować tutaj równowagę, żebyście państwo nawzajem za chwilę na siebie nie zaczęli naskakiwać. Jeśli coś odbywa się zgodnie z prawem, to niech się to odbywa. I zarówno parady Szumana, inne przemarsze, pielgrzymki także. Tylko chodzi o kwestię ewentualnego dopasowania do jakby
do
otoczenia. Dokładnie.
Do godzin. Mhm. Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 PIK małpa radiopik.pl. Także SMS-y, numer bez zmian. Powracając do tej pielgrzymki, to jest to jubileuszowa, 25. pielgrzymka maksymilianowska. Ona idzie co roku. Akurat tak się nieszczęśliwie może złożyło, że to jest czwartek, jednocześnie rozpoczynający się długi weekend, bo te pielgrzymki co roku odbywają się właśnie 14 sierpnia. 52, 3, 4, 5, 50, 90, drugi numer, końcówka 60, popołudnie z nami, halo?
Dzień dobry, mówię Zbigniew.
Dzień dobry.
Ja zwróciłbym uwagę na inną kwestię. Otóż pani z magistratu wspomniała, że taka pielgrzymka musi być uzgodniona w magistracie.
Znaczy, urząd musi być poinformowany, natomiast nie wydaje zgody.
Tak, tak, ale ta pani stwierdziła, że to wymaga uzgodnień, które w zasadzie nie są żadnymi uzgodnieniami. Mhm. Przyjęcie do wiadomości, że idzie to ulicą, nie może zmienić godziny ani trasy, ani przejść na chodnik, no to nie jest uzgodnienie, tylko to jest po prostu zwykłe przyjęcie do wiadomości. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 PIK małpa radiopik.pl, także SMS-y, numer bez zmiany 70906. Proszę wpisać PIK, treść opinii i nie zapomnieć, proszę podać swojego imienia. I kolejna osoba do nas telefonuje popołudnie z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się, Marcin z tej strony.
Witam, panie Marcinie.
Czy moglibyście państwo podać, jakimi dokładnie ulicami idzie pielgrzymka?
Z Placu Piastowskiego, pewnie Unii Lubelskiej, na Kamienną, albo to już jest inna ulica, jeśli mogę się mylić, potem przez węzeł zachodni, ulicą Grunwaldzką najprawdopodobniej.
Rozumiem, dobrze, dziękuję bardzo.
Kłaniam się, do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 PIK małpa radiopik.pl, także SMS. Jeszcze jeden telefon, to będzie ostatni słuchacz przed godziną 16. A, nie udało się, ale tutaj jeszcze może ktoś jest. Popołudnie z nami, halo? Halo, halo? No niestety nie, sprawdzę połączenia, bo coś się może dzieje. W takim razie do rozmów telefonicznych powrócimy już po godzinie 16. Pisać mogą państwo przez cały czas pikmałpa.radiopik.pl, także SMS-y. Te proszę nadsyłać pod numer 70906. Proszę pisać PIK, treść opinii i proszę podać swoje imię.
W swych wędrówkach przeszłych.
Przeszłyśmy wiele miast, wiele mórz i rzek, wiele gór wśród gwiazd. Ale miasto, o którym śpiewamy dziś, mniejsze jest, bo z nim wiążą się nasze sny. Ale miasto, o którym śpiewamy dziś, mniejsze jest, bo z nim wiążą się nasze sny. Batumi, ech Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem był szczęścia chwil. Batumi, ech Batumi, herbaciane żegnamy Gruzji brzeg. Śpiew twój dźwięczny jak drogie echo biegł. Gdzieś gdy oczy przymkniemy, widzimy znów obraz ten, to marzenie z naszych snów. Gdzieś gdy oczy przymkniemy, widzimy znów obraz ten, to marzenie z naszych snów. Batumi, ech Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem był szczęścia chwil. Batumi, ech Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem był szczęścia chwil. Herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem był szczęścia chwil. Batumi, ech Batumi, herbaciane pola Batumi, cykadami dźwięczący świt, świadkiem szczęścia.
Powiat Radziejowski zaprasza do udziału w przetargu. 22 sierpnia na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Radziejowie o powierzchni 064, 05734 i 05046 hektara, użytkowanych jako grunty rolne przeznaczonych w planie pod zabudowę produkcyjno-usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, systemy fotowoltaiczne. Szczegóły telefon 54 285 30 18.
Specjalnie dla Was zmieniliśmy się na lepsze. Kręgielnia Olympic Bowling Center już po remoncie serdecznie zaprasza w najbliższą sobotę.
Przyjdź, zobacz i dobrze się baw. Gwarantujemy super muzykę, mega zabawę na nowym parkiecie i unikalną magię lokalu. Nowe wnętrze kręgielni sprawi, że będzie to dla Ciebie niezapomniany wieczór. Zapraszamy na imprezę do Olympic Bowling Center w hali Łuczniczka, ulica Toruńska 59. Telefon 52 328 90 50.
Teresa Werner zaśpiewa w Koronowie. W sobotę 16 sierpnia o 18 w hali widowiskowo-sportowej w Koronowie wakacyjny koncert Teresy Werner. Bilety do nabycia na stronie internetowej kupbilecik.pl, w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie oraz przed koncertem od 15. Zapraszamy!
Odkryj nową formę reklamy dla swojej firmy. Dynamiczna, skuteczna, w atrakcyjnych cenach. 20 monitorów w 20 autobusach MZK Bydgoszcz. 57 tysięcy wyświetleń miesięcznie. 71 milionów pasażerów rocznie. Monitory reklamowe w autobusach. www.jmmedia.pl.
Rolniku, czy uprawiasz żyto zimę i pszenżyto?
Odmiany, które uprawiasz, zawodzą i nie spełniają Twoich oczekiwań? Zasiej żyto hybrydowe z KWS z systemem Pollen Plus. Plon do 23% wyższy od odmian populacyjnych. Wysoka mrozoodporność, duża odporność na sporyż. Możliwość wykorzystania ziarna w celach konsumpcyjnych lub na pasze dla zwierząt. 6 odmian do Twojej dyspozycji. Albo żyto hybrydowe z systemem Pollen Plus z KWS, albo żadne inne. Więcej na www.kws-zboża.pl.
Reklama.
Jest 16. Czwartek, 14 sierpnia, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. 22 składowiska odpadów w naszym województwie zostaną zrekultywowane. Będzie to możliwe dzięki pieniądzom pozyskanym przez samorząd województwa z konkursu Ministerstwa Środowiska dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich części na cele przyrodnicze, dla których wydano decyzje dotyczące ich zamknięcia.
Co powstanie w miejscach, w których teraz zalegają śmieci? Założenie jest takie, że ponownie się tam zazieleni, a dodatkowa infrastruktura ma umożliwić prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Z Urzędem Marszałkowskim w tym projekcie współpracuje 21 samorządów lokalnych i jeden związek gmin. Rekultywowane będą m.in. składowiska w Rozważynie, Rogowie, Rosochatce, Niemojewie, Bysławku, Lipnie i Łążynie. Łączna powierzchnia terenów objętych przedsięwzięciem wynosi prawie 24 hektary. Kosztować to będzie 27 milionów 600 tysięcy złotych. 85% tej kwoty to wsparcie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkład własny beneficjentów to zaledwie 5%. Reszta pieniędzy pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsze prace po wyłonieniu wykonawców w przetargach rozpocząć się mają w tym roku. Ich zakończenie planowane jest na październik 2015 roku. Bydgoszcz, Maciej Wilkowski.
Nie działa strona internetowa polskiego prezydenta. Przez pewien czas nieaktywna była także strona giełdy papierów wartościowych. Stały się celem hakerów związanych z prorosyjskimi separatystami na Ukrainie. Strona internetowa grupy Cyber Berkut informuje, że przeprowadzono atak na główne polskie portale internetowe. Rafał Tarnogórski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przekonuje, że nie powinniśmy obawiać się poważniejszych cyberataków ze wschodu, na przykład zakłócających działanie systemów bankowych.
W chwili obecnej raczej nie martwiłbym się o bezpieczeństwo takich wrażliwych tych danych. Nie widzę powodu, dla którego tego rodzaju dobra, infrastruktura wrażliwa miałaby paść ofiarą ataku.
CyberBerkut pisze w swoim komunikacie, że żąda natychmiastowego wydalenia polskich najemników z terytorium Ukrainy oraz zaprzestania ślepego wspierania faszystowskiej władzy na Ukrainie. Polskie państwo nazwane zostało jednym ze sponsorów ukraińskiego faszyzmu. Unia Europejska planuje rozmowy z krajami trzecimi na temat rosyjskiego embarga. Niektóre państwa Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu rozważają zwiększenie swojego eksportu do Rosji po tym, jak Moskwa zamknęła własny rynek na produkty ze wspólnoty. Bruksela chce przekonać ją, że to złe rozwiązanie. To byłoby nieprzyjazne zagranie wobec Unii Europejskiej. Tak o planach zastąpienia unijnych produktów towarami z innych krajów powiedział wysoki rangą unijny dyplomata. Tymczasem w trzecim kwartale możemy zauważyć negatywny wpływ sankcji nałożonych wzajemnie na siebie przez Federację Rosyjską i świat zachodni. Już teraz ich skutki widać w bilansie płatniczym Polski. Ekonomista Krzysztof Wołowicz podkreśla, że restrykcje na linii Unia Europejska-Rosja przełożą się na wzrost gospodarczy nad Wisłą.
W sposób bardziej zdecydowany zobaczymy to w danych za trzeci kwartał. Skala tego negatywnego wpływu w tej chwili jest oczywiście trudna do oszacowania. Pojawiają się różne na rynku różne informacje i różne wielkości rzędu od 0,2-0,3% PKB do nawet 1,5% w zależności od skali tych sankcji.
Teraz wracamy do naszego regionu. Na wspólne śpiewanie pod hasłem Bolszewika goń zapraszają dziś Solidarni 2010 i Klub Gazety Polskiej w Bydgoszczy. Śpiewanie pieśni patriotycznych w Wigilię rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpocznie się o 19 na bydgoskim Starym Rynku. Organizatorzy apelują, aby zabrać ze sobą białe i czerwone kwiaty, z których zostanie ułożony znak zwycięstwa. Śpiewanie odbędzie się przy akompaniamencie historycznej kapeli podwórkowej. Przypomnę, Stary Rynek, dzisiaj Bydgoszcz, godzina 19. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości u nas o 17. Dziś na Pomorzu i Kujawach przewaga chmur oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 22 stopni. Region dostał się pod wpływ niżu, który zmierza w kierunku Litwy. W ciągu dnia zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Na barometrach 1001 hektopaskali.
Reklama. Może w szkole orłem nie byłem, ale za to teraz wiem, jak ważna jest ochrona siedlisk gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Jest ich coraz mniej, szczególnie ptaków, które odbywają przecież dalekie wędrówki. Odwiedźcie stronę www.naszanatura2000.pl i zobaczcie, jak to wygląda w województwie kujawsko-pomorskim. Ja już zostałem orłem Natury 2000. Przyłącz się do nas. Maciej Orłoś. Tymczasem ja lecę.
Kampania promocyjna i informacyjna Człowiek, środowisko, integracja dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to program skierowany do dzieci i młodzieży z tego regionu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Kupuj wysokiej jakości polski węgiel z Faktum, autoryzowanego sprzedawcy Kompanii Węglowej SA. Najszerszy asortyment węgla w regionie, niskie ceny, sprzedaż detaliczna i hurtowa. Całodobowa sprzedaż węgla workowanego. Składnica opału Faktum. Bydgoszcz, Grunwaldzka 78A przy wiadukcie kolejowym. Telefon 52 518 54 58. Faktum. Jedyny autoryzowany skład opału polskich kopalni w Bydgoszczy.
Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na wakacje z Chopinem, podczas których wysłuchamy recitali chopinowskich. Niedzielnym koncertom towarzyszyć będzie prezentacja kurierów szafarskich. Wystąpią Beata Bilińska, Lena Ledow, Karolina Nadolska. Godzina 12. Wstęp wolny. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Reklama.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy. Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30.
A w tej części naszego programu zapowiedź kolejnego niedzielnego koncertu w ramach cyklu Rzeka Muzyki w Bydgoszczy. Zaprosimy również na Technodrom, to w najbliższą sobotę w CSU w Toruniu. A w naszym cyklu Nasze Kujawsko-Pomorskie Poznań kolejna wizyta we Wdeckim Parku Krajobrazowym. W studiu tymczasem Magda Jasińska i gość Dominika Matuszak.
Dzień dobry. No właśnie, gość, a zarazem gospodarz kolejnych koncertów Rzeki Muzyki. Ta Rzeka Muzyki rwie, powiedziałabym, wielkim i mocnym nurtem.
Tak, jest podobno więcej osób niż na Zawisze i Polonii razem wziętych.
No i tak kiedyś myśleliśmy, że żużel rzeczywiście może być no, pewną przeszkodą, żeby publiczność się zgromadziła. To się okazuje, że absolutnie ani Tour de Pologne, ani żużel, ani inne dyscypliny sportu.
No, ani chwiejna pogoda.
No właśnie, bo z pogodą też macie pewne problemy, prawda, no, Dominika?
Cały czas mamy towarzyszące atrakcje, to się zgadza, ale to bardzo dobrze, bo to oznacza, że w Bydgoszczy się dużo dzieje. Cieszymy się, że sporo osób wybiera koncerty Rzeki Muzyki, natomiast pogoda rzeczywiście zawsze jest niespodzianką. Do tej pory jeszcze chyba nie udało się zrealizować koncertu, kiedy tak spokojnie moglibyśmy potraktować półtorej godziny samego koncertu bez jakichkolwiek niespodzianek meteorologicznych. Ostatnio na ostatnim utworze zaczęło padać. Nie mogliśmy więc dokonać tego ostatecznego ceremoniału pożegnania z artystami. Niemniej wyjeżdżali z Bydgoszczy zachwyceni. Mam nadzieję, że bydgoska publiczność także. A wydaje się, że tak, bo tak pozytywne recenzje i relacje do nas docierają.
Czarek Konrad i jego klasyczny program, o tak może powiedzmy, pobił rekordy publiczności. To chyba rzeczywiście...
Faktycznie chyba rekord padł. Na pewno ponad 1500 osób, bo sam amfiteatr to jest sporo miejsc siedzących. Dodajmy jeszcze kładkę zakochanych, a nawet i po drugiej stronie rzeki. Na wyspie. Tak, specjalnie ustawiamy nagłośnienie tak, żeby ludzie i na kładce, i na Wyspie Młyńskiej mogli sobie tego koncertu posłuchać.
A Dominika siedzi na statku Jantar, co prawda pod dachem, i cały czas czaruje tę pogodę, żeby nie padało. Mam nadzieję, że w najbliższą niedzielę padać nie będzie, no bo to kolejna odsłona tej Rzeki Muzyki i zupełnie odmienny program od tych, które do tej pory.
Zgodnie z założeniem, każdy koncert organizowany przez miasto Bydgoszcz zupełnie różnorodny. Tym razem wieczór z akordeonem w roli głównej, ale naszym celem jest przede wszystkim ukazać inne od tradycyjnego oblicze akordeonu, zdecydowanie nie kojarzonego z tym z przyśpiewek u cioci na imieninach, bo tutaj pojawią się absolutnie wirtuozi tego instrumentu. Paweł Janas, mistrz gry na akordeonie cyfrowym Rolanda, instrumencie o tyle ciekawym, że pomimo iż Paweł zagra swój recital, tak naprawdę publiczność będzie miała wrażenie uczestnictwa niemalże w koncercie orkiestry, bo akordeon cyfrowy imituje dźwięki przeróżnych instrumentów. W drugiej części natomiast doskonale znany Bydgoszcz Klezmer Band, w tej chwili zespół pod nazwą Klezon w składzie Maciej Drapiński, Krzysztof Biernacki, Maciej Jagodziński, Paweł Kamiński, Agata Gajewska. I tu brzmienia klezmerskie, bardzo energetyczne, znane, aczkolwiek w nowych aranżacjach, no i przede wszystkim w pełnym wigoru wykonaniu.
Co w drugiej części, tak mniej więcej wiemy, a co będzie grał Paweł Janas?
Pierwsza część to będzie przekrój ponownie, zupełnie repertuarowy, bo pojawią się z jednej strony autorskie kompozycje Pawła Janasa, bo pomimo młodego wieku znakomitości wykonawczej na akordeonie również zajmuje się on kompozycją. Będzie oczywiście tradycyjnie w związku z tym instrumentem Astor Piazzolla, ale będzie też na przykład Stevie Wonder, także zupełnie utwór, którego byśmy niekoniecznie kojarzyli. I oczywiście kompozytorzy współcześni muzyki niekoniecznie kojarzonej z akordeonem, ale w takiej właśnie w niedzielę aranżacji.
A której trzeba przyjść, żeby mieć miejsce siedzące?
O 18 już się ten amfiteatr rzeczywiście wypełnia, także gorąco zachęcamy. My jesteśmy zawsze wcześniej, a o 19 punktualnie startujemy.
To rzeczywiście będziemy pewnie jeszcze przed godziną 19. To jest jeden z trzech już ostatnich koncertów Rzeki Muzyki.
Zgadza się. Potem mamy jeszcze Wojskową Orkiestrę Dętą pod kierunkiem Orlina Bebenowa i majora Krzysztofa Matraszka wraz z solistami operowymi. I wbrew pozorom koncert wcale nie tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać, bo nie będą to patriotyczne marsze i tego typu
galopu,
utwory.
Bo co będziesz mówiła za tydzień.
Dokładnie. Więcej szczegółów zdradzimy za tydzień, a na finał Gary Goodman.
Mi się wydaje, że Dominika będzie w niedzielę w różowej sukni albo coś w tym stylu, co?
No, pozostawmy to jako niespodziankę.
Widzowie ale Rzeki Muzyki zobaczą. Niedziela, godzina 19. Dziękuję, Magda Lisińska i Dominika.
Dziękuję bardzo.
A teraz zmieniamy gatunek muzyczny. Technodrom to nazwa imprezy, która już w najbliższą sobotę odbędzie się w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Wydarzenie niezwykłe, bo odbędzie się na dachu galerii. Będzie to pierwsza tego typu impreza zwiastująca cykl elektronicznych, technicznych i futurologicznych eventów pod gwiazdami. A o szczegółach Iwona Muszytowska-Rzeszotek rozmawiała z Magdą Hamerą oraz Aleksandrą Musiołek z CSW.
Dach Centrum Sztuki Współczesnej to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Toruniu, coraz częściej wykorzystywane przez artystów i właściwie tam na imprezie spotykamy się nie po raz pierwszy.
Tak, dlatego że wcześniej już były organizowane różnego rodzaju imprezy związane z naszymi wystawami przeważnie. Na przykład mamy tam teraz cały czas imprezę plakatu do festiwalu typografii Plaster, jak również wcześniej przy okazji innych festiwali kuratorowanych przez Krzysztofa Białowicza. Mieliśmy tam też wystawy czy różnego rodzaju spotkania, ale na pewno jest to pierwsza impreza z muzyką elektroniczną, która odbędzie się u nas na tarasie w CSW, a także w ogóle pierwsza impreza elektroniczna na tarasie, na dachu Centrum Sztuki Współczesnej w Polsce.
No właśnie, Centrum Sztuki Współczesnej i na dachu Centrum Sztuki Współczesnej, o ile dobrze pamiętam, kręcone były ujęcia do różnych filmów, które powstawały w Toruniu, między innymi Marcela Woźniaka. Także odbył się przy okazji jednej z wystaw pokaz mody, a muzyka, koncert elektroniczny odbędzie się tam po raz pierwszy. Skąd ten pomysł?
Imprezy elektroniczne na dachach opanowały takie miasta jak Miami, Nowy Jork, Barcelona, Berlin. W Polsce również tego typu imprezy coraz częściej występują i cieszą się zainteresowaniem. Przede wszystkim chodzi tutaj o klimat miejsca, otwarta przestrzeń, wysokość.
To co jest fajnego w graniu na dachu?
Klimat tworzy ta otwarta przestrzeń, też otwarta przestrzeń właśnie na tarasie, na dachu i ze względu na wysokość. Impreza, która odbywa się latem, czyli mamy nadzieję, że będzie słonecznie, a wieczorem po prostu będzie ciepło. Będziemy mogli potańczyć, posiedzieć pod gwiazdami, tak więc to jest na pewno to bardzo szczególne. Z jednej strony tarasu chcemy zorganizować dance floor i miejsce dla muzyków. biurów, z drugiej strony natomiast leżaki, siedziska, miejsca do siedzenia, do leżenia, do stania, będzie można też kupić coś do jedzenia, do picia, tak więc z jednej strony muzyka elektroniczna i impreza z muzyką elektroniczną w tle, ale z drugiej strony korzystanie też i cieszenie się latem, fajną pogodą i tym, że jesteśmy na tarasie i właśnie możemy jednocześnie przy fajnej muzyce, przy wizualizacjach, które też specjalnie na imprezę będą robione, możemy się cieszyć tym, że właśnie pod niebem, tak pod gwiazdami możemy spędzać bardzo fajnie, miło i interesująco czas.
To jakie zespoły wystąpią podczas Technodrom, podczas tej pierwszej imprezy?
DJ-e, część z nich tworzy muzykę na żywo, są producentami. Gwiazdą wieczoru będzie Piotr Bejnar, warszawski producent, live performer, który już od 16 roku życia interesował się muzyką. Przyjedzie do nas także Kinga Maluga, która ma bardzo klasyczne wykształcenie, jeżeli chodzi o muzykę, jednak głównie właśnie gra techno. I lokalny DJ-ski skład kolektywu po drugiej stronie techno, Celular, Lever oraz Kontrasala, również autorka naszej wizualizacji na dachu. Będzie przeważała muzyka techniczna, właśnie techno, stąd nazwa Technodrom, aczkolwiek również minimal, deep house.
Czyli zapraszamy serdecznie nie tylko do słuchania, ale także oglądania od 20 do 3 w nocy, ale kiedy jeszcze, przypomnijmy?
W najbliższą sobotę, 16 sierpnia bieżącego roku od godziny 20 do 3, wstęp wolny.
Wakacyjne.
Popołudnie z nami. Nasze Kujawsko-Pomorskie. Poznaj, odwiedź. Parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, skanseny, zabytki, infrastruktura turystyczna, czyli wszystko to, co warto zobaczyć w naszym regionie. Perły i perełki turystyczne Kujawsko-Pomorskiego. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wdecki Park Krajobrazowy to nie tylko lasy, jeziora i zróżnicowana flora i fauna. To także miejsce, gdzie możemy podziwiać zabytkowe obiekty. Warto tutaj zwrócić uwagę chociażby na zabytkowy drewniany dwór szlachecki z XVIII wieku, znajdujący się w Gródku. Jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce Północnej. Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
Dwór ten jest w ogóle bardzo ciekawym obiektem, bo jeszcze kilkanaście lat temu przykrywała go warstwa tynku cementowego, pokryty był niezbyt ciekawym eternitem. Dopiero podczas prac porządkowych na tym terenie, kiedy odpadł fragment tego tynku, okazało się, że pod spodem kryje się przepiękna fasada łącząca cegłę z murem, tak zwanym pruskim murem szachulcowym. Obiekt zbadano, okazało się, że ma grubo ponad 200 lat i jest to przykład takiego dworu szlacheckiego.
Ciekawym zabytkiem jest też zameczek krzyżacki z XIV wieku w Gródku, a dokładnie jego pozostałości.
Zameczek, warownia, baszta jest na pewno wspomniane w kronikach mistrza krzyżackiego, który stamtąd wysyłał pisma, sygnując je właśnie mianem Grodezno, czyli Gródek ówczesny też pełnił jakąś funkcję nie tylko graniczną, ale również wielcy mistrzowie tutaj przyjeżdżali prawdopodobnie na wypoczynek, sądząc jego walorów krajobrazowych. No, wydaje mi się, że już wówczas wielcy mistrzowie też chcieli odpocząć od zgiełku codziennego życia zakonnego i uciekali w takie właśnie zakątki.
Odwiedzając Wdecki Park Krajobrazowy, nie możemy zapomnieć o typowo borowiackich chatach z przełomu XIX i XX wieku.
No jest to niewątpliwie taki wyróżnik Wdeckiego Parku Krajobrazowego na tle innych miejscowości. Na naszym terenie spotykamy te borowiackie chaty, ciągle zamieszkane, ciągle użytkowane, więc to nie jest skansen, to nie jest coś, co zrekonstruowano, nie są to żadne repliki. Są to autentyczne chaty wykorzystywane od kilkudziesięciu, czy niektóre nawet od kilkuset lat. Dlatego zapraszamy, żeby odwiedzać je teraz, kiedy one jeszcze mają ten swój urok, kiedy nie uciekają nam, nie rozpadają się. Czas pokaże, czy uda nam się je zachować w takim stanie, jak jeszcze dzisiaj są, funkcjonują, mają niezmienioną formę.
Na uwagę zasługują również stare kapliczki i krzyże przydrożne. Anna Fryszka, strażnik Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
Są kapliczki i krzyże przydrożne. Mamy tych obiektów sakralnych 78.
Co te kapliczki i te krzyże symbolizują? Bo to jest chyba ważna rzecz dla rdzennych mieszkańców tego regionu.
Tak, między innymi przedstawiają one pamięć ludzi, na przykład poległych, lub upamiętniają po prostu miejsce chorób lub jakichś tam innych wypadków. Po prostu są one przedstawiane jako wotum dziękczynne lub proszalne. Tych obiektów jest najwięcej w gminie Osie, jest ich 32, z czego najciekawsze chyba mi się wydaje, że to jest w miejscowości Miedzno, jest to kaplica belgijska. Jest ona sprowadzona z Belgii, data powstania obiektu liczy się na w sumie druga połowa XIX wieku. Najstarszy obiekt, jaki odnaleziono, jest na posesji prywatnej w gminie Warlubie, miejscowość Stara Huta. Jest to krzyż bez ramion, jest bardzo nietypowy, jest drewniany i data na tym krzyżu jest z 1833. Postawiono ten krzyż ze względu na to, że w tym czasie panowała cholera i on miał po prostu chronić gospodarstwo i mieszkańców od tej zarazy.
Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, jeszcze przez chwilę powracamy do naszych rozmów. PIK@radiopik.pl, także SMS-y i numer telefonów 52 3450 90 3450 60 3450 50 60. Także proszę telefonować, SMS-ować i pisać listy elektroniczne. Heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Napisał pan Krystian, jest problem, jak zwykle musi dojść do wypadku, by to zauważyć. Odpowiedzialni za regulację ruchu nie mają dokładnie wyznaczonych praw i biorą się za organizowanie ruchu wahadłowego, co denerwuje kierowców i prowadzi do sytuacji niebezpiecznych. To tak a propos pielgrzymek ten temat się pojawił. Mnie taki pielgrzymkowy ważniak zatrzymywał lizakiem, wchodząc mi pod samochód. Dlaczego, skoro to ma być jakieś poświęcenie, nie idą pielgrzymki bocznymi drogami, a głównymi, gdzie jest to poważne utrudnienie na drodze? Podejrzewam, że chodzi tu o PR. Abyśmy zupełnie nie stali bieli, pisze pan Krystian, potrzebna jest sejmowa komisja przeciwdziałająca powstawaniu państwa wyznaniowego. Jest przecież komisja przeciwdziałająca ateizacji. Nie znam przypadków dobrego rozwoju państwa wyznaniowego, a państwa ściśle przestrzegające rozdział religii od państwa, a państw takich jest wiele. To pan Krystian i też w temacie pan Kuba. W sprawie pielgrzymki nie wiem, kto może zabronić, wszak Polska jest krajem wyznaniowym i rządzi tu kler, napisał pan Kuba. Tutaj pozwoli się nie zgodzić i przytoczę artykuł 2 Konstytucji Rzeczpospolitej. Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. I artykuł jeszcze 25, punkt 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Punkt 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religii, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażenia w życiu publicznym. Trzeci punkt. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Jeszcze dwa punkty pokrótce. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy. I ostatni punkt artykułu 25. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami. To tak ad vocem. 52 345 50 90 345 50 60 również pik@radiopik.pl. Także SMS-y numer bez zmiany 70906, wystarczy wpisać PIK, treść opinii proszę również podać swoje imię. Powoli będziemy kończyć nasze dyskusje i nasz program, ale jeszcze jeden telefon, popołudnie z nami. Halo, dzień dobry.
Kłaniam się, panie redaktorze.
Kłaniam się również.
Robert, czyje to są te pieniądze, które my dostajemy z Unii?
to są marszałka województwa, bo mnie ciągle zaprasza, a za to nie płaci. Mi się wydaje, że to są pieniądze tak samo pana, jak i moje, tak?
Są to środki publiczne.
A publiczne to już nie moje?
No, to jest bardzo pojemna kategoria.
Nie, no, mi się wydaje, pana, że powinniśmy ustawić jakąś gradację celów, tak? No, jeżeli ja dzisiaj w nocy jadę z Olsztyńskiego, bo jest weekend i przejechać nie mogę, bo drogi są zdegradowane, a w Szafarnie jest koncert z tych samych unijnych pieniędzy, ja 20 lat jeszcze będę mieszkał w Bydgoszczy przy Polnej
Drodze.
No tak,
ale też musimy pamiętać, że są różnego rodzaju fundusze już, celowe i tak dalej, więc część pieniędzy można...
Pytanie. Tak? Na koniec takie wesołe pytanie. Rolnik jak kupi grabiarkę z unijnych pieniędzy, to musi przykręcić tablicę. Jak powstanie ścieżka z unijnych pieniędzy, to też tablica. Mhm. Czy w Szafarni, jak Unia się dołożyła do koncernu, to też koncertu, to też będzie tablica?
Tablica nie, ale na pewno są informacje. Jeśli jest plakat wydrukowany albo inne materiały, to tam ta informacja na pewno jest pani w becie.
Dziękuję, dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Do usłyszenia, kłaniam się. W studiu tymczasem już Michał Słobodzian się pojawił. Za kilka minut audycja Bliżej Życia. O czym dzisiaj?
Na początek zagadka dla ciebie, Irku. Dokąd wybierzesz jutro, by poświętować Święto Wojska Polskiego?
Jutro będę na dyżurze w pracy. To jest odpowiedź bardzo krótka i szybka.
No tak, ale gdybyś miał wolny czas, to tak naprawdę nie miałbyś co z nim zrobić, ponieważ jutro w Bydgoszczy nie ma żadnych oficjalnych uroczystości, żadnego pikniku, żadnego festynu, a to dlatego, że...
Czyli mogę pojechać do Torunia najbliżej.
Tak, a tam naprawdę sporo się dzieje. Wojskowi z Bydgoszczy postanowili Święto Wojska Polskiego świętować dwa dni przed świętem. Dziś sprawdzimy
o 17 na przykład, tak?
Dlaczego? Dzisiaj też.
Czołgów.
Tak, ale główne uroczystości odbyły się wczoraj, w samo południe na Starym Rynku, wtedy, kiedy chyba większość mieszkańców była w pracy.
No bo wojsko też chce świętować i mieć wolne 15, proste.
No proste, ale czy tak być powinno, to pytanie do państwa. Być może państwo tak uważają. Ja jednak twierdzę, że tak jak było w latach ubiegłych, świętować należy jednak w dniu święta.
Zawsze można pojechać do Warszawy na defiladę.
Można. Albo do Torunia, tam naprawdę sporo będzie się działo.
Proszę pozostać z nami, z Polskim Radiem Piki. Renaud Sanger, kłaniam się, do usłyszenia.